Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria. Nasze spotkanie, jak zawsze, rozpoczęliśmy o 16:30. Spotkanie z przedstawicielami biur i kół Radia Maryja oraz tymi, którzy na to spotkanie przybyli. Gorąco wszystkich pozdrawiamy, dziękujemy. Następnie nasze spotkanie już w sanktuarium, transmitowane na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziękujemy młodzieży, która przygotowała audycję słowno-muzyczną Wyobraźnia Miłosierdzia. Były to dzieci i młodzież pod przewodnictwem księdza Rafała Kopacza, wikariusza parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, katechetki, siostry Donancji, karmelitanki Dzieciątka Jezus. Eucharystii przewodniczył pasterz kościoła radomskiego, ksiądz biskup Henryk Tomasik, a nasze rozmowy niedokończone, temat Wyobraźnia Miłosierdzia wprowadzana w życie. W studiu goście, ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Królikowski, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, sekcja w Tarnowie.
Szczęść, proszę.
Gospodarz tego miejsca, ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Siostra Clarissa Szczęsna, przełożona domu sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, gdzie mieści się tymczasowe studio Radia Maria obok Kaplicy Zakonnej.
Szczęść Boże.
I jest z nami siostra Marianna Fałczyńska, pani Marianna Fałczyńska, zastępca prezesa Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia, odpowiedzialna za działalność charytatywną w Domu Miłosierdzia. A wszyscy jest, szczęść Boże, a wszyscy jesteśmy przy boku Matki Najświętszej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, księdza profesora Janusza Królikowskiego. Prosimy o wprowadzenie nas w temat Wyobraźnia Miłosierdzia wprowadzana w życie.
Wszystkie dzieła Pańskie to łaska i miłosierdzie. To te słowa z psalmu dla świętego Augustyna stały się motywem przewodnim wielu jego kateches, homilii, nauczania, które potem wywarło bogate reperkusje w całych dziejach Kościoła i one właściwie te słowa i potem ich interpretacja, jaką dał święty Augustyn i cała tradycja, one dochodzą aż do naszych czasów. Obecnie jakby na nowo w duchu objawień i wypowiedzi świętej Faustyny Kowalskiej, w duchu nauczania Jana Pawła II, my coraz bardziej odkrywamy to właśnie, że wszystkie dzieła Pańskie to jest łaska i miłosierdzie. Z jednej strony widzimy miłosierdzie w Bogu i kontemplujemy je w nabożeństwach, w modlitwach, w życiu Kościoła. Odkrywamy ten wielki przymiot Boga, który zawsze był oczywiście obecny w świadomości chrześcijan, ale w odniesieniu do naszych czasów staje się jakby bardziej wyrazisty i do pewnego stopnia także bardziej potrzebny. Papież Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia właśnie mówił, że świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia, co potem tak wymownie potwierdził w Łagiewnikach w czasie konsekracji tamtejszego sanktuarium, gdy właśnie świat cały zawierzył Miłosierdziu Bożemu. I myślę, że gdy my mówimy o miłosierdziu i domagamy się miłosierdzia i chcemy miłosierdzie wprowadzać w życie, no to musimy być świadomi tego, że wychodzimy od samego Boga. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i do tego przymiotu Bożego odnosimy się na co dzień w naszej modlitwie, odnosimy się w czasie spowiedzi, odnosimy się w naszych nabożeństwach, ale odnosimy się w naszych czynach, pamiętając o błogosławieństwie samego Chrystusa, przypomnianego właśnie w uroczystość wszystkich świętych, błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I myślę, że gdy my chcemy rozważać o Bożym miłosierdziu to i zrozumieć jego głęboki sens, to musimy sięgnąć do pewnego stopnia, na ile to oczywiście ludzka ułomność pozwala, zobaczyć miłosierdzie w samym Bogu, czym ono jest. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia Bóg, okazując miłosierdzie, Bóg jako miłosierny, jawiąc się w stosunku do nas, dokonuje czegoś, co można by nazwać taką rezygnacją z samego siebie. Bo wiemy, że tym, co podstawowe w relacjach między ludźmi, tym, co bardzo podstawowe także w relacjach z Bogiem, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość w odniesieniu zarówno do kary, jak i nagrody. Natomiast w przypadku Pana Boga mamy to, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, ale jest także miłosierny, czyli Bóg oddaje każdemu to, co człowiekowi się należy, jak głęboko wierzymy, ale równocześnie do tego, co oddaje, jak wiemy, zwłaszcza w wypadku nagrody, może dodać ile chce. Do pewnego stopnia zrezygnować z siebie, jak mamy w przypadku grzechu. Bóg, gdyby stosował w odniesieniu do grzechu tylko czystą sprawiedliwość, no to można powiedzieć, marny byłby los człowieka, jak zresztą widzimy to już w Piśmie Świętym wyraźnie potwierdzone. Ale Pan Bóg, okazując sprawiedliwość, równocześnie do tej sprawiedliwości dodaje, nie przeciwstawia, ale dodaje miłosierdzie i jakby rezygnuje z siebie na rzecz człowieka. I ten właśnie element jest bardzo ważny, gdy my mówimy o miłosierdziu po tym stosowanym życiu w odniesieniu do każdego z nas, w odniesieniu do naszych relacji. Wiemy, że tym, co kształtuje relacje międzyludzkie, jest sprawiedliwość, czyli oddać każdemu to, co się mu należy. Niemniej jednak z punktu widzenia wiary idziemy dalej. Nie mówimy tylko oddać to, co się drugiemu należy, bo w ten sposób nie czynimy jeszcze nic wielkiego, zresztą jak Pan Jezus podkreśla bardzo wyraźnie, ale także my dokonujemy jakiejś rezygnacji z siebie. To znaczy dajemy więcej niż się komuś należy z powodu naszych relacji. I tutaj jest ta wielka, wielka tradycja chrześcijańska, tradycja miłosierdzia, która zawsze mówi oddać drugiemu to, co należy. I jeśli jesteśmy na siłach i mamy taką możliwość, to dołożyć, dodać do tego, ile chcemy, na ile nas stać. I tutaj jest ta wielkość naśladowania miłosierdzia Bożego, bo okazując miłosierdzie, to naprawdę my naśladujemy Boga właśnie w tym rezygnowaniu z siebie. Mam komuś coś oddać, oddaję to, co mu się należy, ale z głębi serca mogę dodać to, co jest potrzebne. I my widzimy, że w relacjach społecznych to jest bardzo potrzebne. Papież Jan Paweł II podkreślił to w encyklice Dives in Misericordia, gdy mówi, sama sprawiedliwość może stać się bezduszna, a nawet ściśle stosowana może być wręcz zabójcza dla relacji międzyludzkich. To, co podkreślił potem papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, gdy daje ważne wskazanie, że nie ma takiej sytuacji, w której nie można by okazywać miłości, właśnie tej miłosiernej, czyli odpowiadać na ludzkie potrzeby w sposób taki obfity. I myślę, że tutaj chodzi właśnie o tą obfitość, którą my realizujemy, zresztą bardzo tradycyjnie, bo to, co kodyfikuje do pewnego stopnia tą nasze udzielanie się, naszą rezygnację z siebie, to są uczynki miłosierne co do ducha i co do ciała. Ten katechizm taki miłosierdzia, który został nam zostawiony, oczywiście my wiemy i mówimy o wyobraźni miłosierdzia, bo zdajemy sobie sprawę, że świat idzie naprzód, ale dochodzą nowe rodzaje nędzy, biedy ludzkiej, na które trzeba po prostu odpowiadać. Nie tylko kierując się właśnie tą zasadą dać tyle, ile się należy za sprawiedliwość, ale wypełnić to czymś więcej. Począwszy od ducha, od tych uczynków co do ducha, ale potem także tych uczynków co do ciała, których potrzeba jest ewidentna i możemy powiedzieć, że w naszym biedniejącym świecie w gruncie rzeczy tych potrzeb jest coraz więcej. I myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę. Czynimy miłosierdzie, rezygnujemy z siebie. I tutaj pokazuje się w tej rezygnacji wielkość miłosierdzia, bo ona dotyka samego Boga.
Wielkość miłosierdzia, która dotyka samego Boga, ostatnie słowa wypowiedziane. A pierwsze, miłosierdzie i łaska. Pierwsze, co tutaj ciśnie się na usta w pytaniu i też propozycji rozwikłania, a mianowicie relacja między sprawiedliwością a miłosierdziem już została wyjaśniona, a teraz niech nie wylewa ręka, co czyni prawa i teraz miłosierdzie, a dobroczynność.
Możemy powiedzieć, że fundamentalna różnica polega na motywacji, bo czynić dobro jest pewnym elementem fundamentalnym wyrastającym z samego sumienia. czynić dobro, unikać zła. Więc czynimy dobro dla człowieka napotkanego, zwłaszcza w naszej cywilizacji, no, która mieni się tym, że wyrasta z zasady sprawiedliwości. Cywilizacja grecka, rzymska, wzmocniona przez to doświadczenie Starego i Nowego Testamentu, to jest po prostu właśnie oddać każdemu to, co mu się należy, czyli czynić dobro w gruncie rzeczy jako zasada. Natomiast w przypadku miłosierdzia mamy tutaj tą zasadę trochę przekroczoną w znaczeniu takim, że my mamy głębszą motywację. Robimy to ze względu na Pana Boga, bo chcemy naśladować Boga w naszym życiu, mając na względzie błogosławieni czynienie miłosierdzia, żeby tego miłosierdzia dostąpić. To jest pierwszy motyw. Ważny wewnętrznie. I drugie, rozpoznajemy w człowieku, przez czynienie miłosierdzia, rozpoznajemy także właściwą godność drugiego człowieka. Nie tylko czynimy coś dla kogoś dlatego, że się należy tak jak komukolwiek, możemy powiedzieć brutalnie nawet zwierzęciu, tylko rozpoznajemy w człowieku kogoś takiego samego jak ja, mojego brata, mojego bliźniego i ze względu na ten element ja czynię dobro. I tutaj jest miłosierdzie. Nie oddaję tylko tego, co komuś tam się należy, bo można drugiemu oddać dobro w sposób całkowicie brutalny. Można dać człowiekowi potrzebującemu jakiś grosz, ale w ten sposób go upokorzyć. Bardzo proste, bardzo łatwo to widzimy. Natomiast dać tak, by ten człowiek rozpoznał się w swojej godności. Ja go rozpoznaję jako mojego brata, równego mnie, który ma takie same potrzeby i czynię to tak, żeby on się czuł podniesiony, a nie upokorzony tym, co ja dla niego robię. Dobroczynność często ma, sama dobroczynność może być bardzo upokarzająca. Natomiast miłosierdzie ma to, że Pan to do siebie, że widzi człowieka tak w całej jego godności i wzniosłości. Więc tutaj jest ta subtelna różnica na poziomie motywacji, która może zmienić wszystko.
Czyli obdarzyć z miłości, a nie z litości?
Tak, no litość jest, może nawet jeszcze coś więcej, bo litość też jest uczuciem ludzkim. Natomiast no, dać coś takie, dać komuś jałmużnę po to, żeby się pokazać, jaki jestem dobry. Na przykład. Tracimy w ten sposób wszystko. Można dać dużo i równocześnie w ten sposób nie tylko nic nie zyskać, ale jeszcze poniżyć samego siebie i drugiego.
Przypomniane przez Jerzego Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj, ale to dobro musi się manifestować, żeby zło przezwyciężyć. Czyli w jaki sposób pokazać, że jesteśmy dobrzy, czyli że jesteśmy miłosierni.
Dobro musi być pokazywane. To jest to, na co zawsze zwracamy uwagę i co możemy powiedzieć, że może trochę nie doceniamy. Dobro czynione powinno być okazane i powinno być podkreślone i powinno być wydobyte. Nie chodzi o to tylko, żeby dobro czynione ukryć. Dobro ma to do siebie, że ono wymaga takiej manifestacji także. I to, że robimy dobrze, my to podkreślamy choćby w ramach działalności Caritas, robimy statystykę, robimy podliczenia, robimy jakieś takie działania i one są ważne, bo one pokazują, że cała nasza działalność jest skonkretyzowana. Motywacji żadna statystyka nie ujmie. Tego nie da się wyrazić, z jakiego powodu my coś czynimy. A tutaj na poziomie tej motywacji właśnie pokazuje się wielkość. Można dać niewiele i pokazać się jako człowiek wielki, chrześcijanin i święty, i można dać dużo i nie pokazać nic.
Chociaż socjologowie, podejrzewam, podyskutowaliby i polemizowaliby to z księdzem profesorem, czy tych motywacji nie da się aby zbadać ankietami.
No, ankiety są bardzo ułomne. Przy statystyce może warto przypomnieć takie powiedzenie, mnie się bardzo podoba, Marka Twena, że jest 3 stopnie kłamstwa. Jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka.
Ksiądz profesor dr habilitowany Janusz Królikowski, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, sekcja w Tarnowie. Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzana w życie. Za to wprowadzenie dziękujemy. Ksiądz prawa dr Jerzy Karbownik w tym samym temacie.
Kochani, jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia i przede wszystkim staramy się tutaj, za chwilę powiedzą tutaj i siostra, i pani, o realizacji tego miłosierdzia, wprowadzanie w czyn, ale też skupiamy się na, przede wszystkim na kontemplacji Bożego miłosierdzia. Odkrywanie oblicza miłosierdzia Bożego. I dlatego tutaj na adoracjach Najświętszego Sakramentu, które są w każdą sobotę, pierwszą sobotę są do północy, staramy się właśnie szukać, odkrywać to oblicze miłosierne Boga. Myślę, że więc otwieramy karty Pisma Świętego. Przede wszystkim 15 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest tam o choćby, że pasterz zostawia 99 owiec, idzie szukać tej jednej zagubionej. No, ukazywane tego to miłosierdzie. Czy też, że ta kobieta, ona zgubi drachmę, szuka tej drachmy i później właśnie jak znajdzie zwoje, wszyscy cieszcie się ze mną, bo tą drachmę, ta drachma została znaleziona. Czy powiedzmy sobie, klasyczna, taka przypowieść ukazująca no, synu marnotrawnym, kiedy to ojciec daje połowę majątku swojemu synowi i ten idzie i ją niszczy. I gdy czytamy te właśnie przypowieści, no to się w żaden sposób nie mieści w logice ludzkiego myślenia, że no bo który w miarę myślący ojciec da Mołokosowi, prawda, swojemu synowi połowę majątku i zdaje sobie sprawę, że to zniszczy, prawda? No, który pasterz zostawi rzeczywiście 99 owiec, nie wiadomo jak, i pójdzie szukać tej owcy jednej zagubionej? Czy powiedzmy, która kobieta po znalezieniu drachmy zrobi ucztę, żeby zwrócić kobiety, kiedy ta drachma, to większy koszt byłby tej uczty, aniżeli znalezionej drachmy. I to jest, kochani moi, rzeczywiście, to się nie mieści w ludzkiej. I to jest poprawne, bo logika Boga to jest logika człowieka. I tutaj w logice Boga jeden człowiek jest wartością, którą może tylko i można tylko z perspektywy Ewangelii pojąć i zrozumieć. I to jest właśnie to odkrywanie, ta kontemplacja. We współczesnym świecie nawet najpiękniejsze prawa człowieka i wszelkie deklaracje razem wzięte, demokracje nie przekroczą tej granicy, o której właśnie, która jest z Boga. Tam nie ma żadnego, u Boga nie ma żadnego rachunku. Nie ma żadnego salda dodatniego. Jest po prostu człowiek, który potrzebuje pomocy. Jest człowiek, który wszedł na jakieś bezdroża. Jest człowiek, który nie umie znaleźć drogi do siebie, ani do innych, ani do Boga. Człowiek zagubiony. I to jest wystarczający motyw dla Pana Boga, aby wszystkie logiki, według których się posługujemy, poruszają po tej ziemi, zostały rozchwiane i zakwestionowane. Taki, kochani moi, jest Bóg. I tutaj, i to jest właśnie kontemplacja właśnie tego Bożego Miłosierdzia. No piękny jest ten 15 rozdział w Ewangelii świętego Mateusza. Jeżeli w ogóle Ewangelia jest nazywana dobrą nowiną, to mówi się, że ten 15 rozdział Ewangelii świętego Mateusza jest taką dobrą nowiną Ewangelii. Kiedy właśnie niesie tą, ukazuje tą właśnie ukazuje to oblicze miłosierne Boga. Bo proszę zauważyć, choćbyśmy wzięli tą przypowieść, kiedy zbieramy się, kontemplujemy, rozmawiamy, tą przypowieść o synu marnotrawnym. No co ty, jednym celem ojca jest działanie ojca i wszystkim, co on zrobił, zanim syn go opuścił, było danie mu doświadczenia, że jest niezmiernie, niesamowicie wręcz kochany. To właśnie było, że jest kochany i ta istota tego fragmentu, ojciec zrobił wszystko, żeby syn dobrze zapamiętał, że tu go kochają. I to jest właśnie to, to miłosierdzie, żeby człowiek zapamiętał, że Bóg naprawdę, to mu święty Jan, że Bóg jest miłością. I gdyby nie to doświadczenie miłości w Wtedy, kiedy wszystko ten syn zmarnował, co zmarnować można, kiedy zagubienie i swoiste upodlenie tego doszło niemalże do granic wytrzymałości i możliwości, gdyż w tamtym świecie posłanie do pasenia świń było już obrazem kompletnym, no wtedy wówczas ten człowiek nie wiem, czy by wrócił do ojca. On wspomniał, tam w domu był naprawdę kochany. Kiedyś słyszałem, jak opowiadano właśnie o takiej dziewczynie, która też uciekła z domu, była w maturalnej klasie, uciekła z domu i no, rodzice szukali jej, chcieli, że już nie żyje i okazało się, że bodajże to biskup Dajczak opowiadał, okazało się, że znalazł ją w Niemczech w domu publicznym. I kiedy ona przyszła, wróciła i wtedy mówią, słuchaj, no pomożemy ci, ale od ciebie zależy, jakie ty masz intencje. Mówi, jak sprawę konfesjonału. Konfesjonał codziennie jest od godziny 11 do godziny 13. Jest, siedzi ksiądz w konfesjonale. I kochani moi, to jest, i ludzie korzystają z tego miłosierdzia. Ludzie przychodzą do spowiedzi. Ludzie są właśnie. Jestem bardzo wdzięczny księdzu Stefanowi, który właśnie jest tutaj, ma dyżur w konfesjonale, spowiada i jest. To jest piękna sprawa i to jest to właśnie różne bywają spowiedzi czasami. I to jest to ukazywanie, że Bóg naprawdę kocha człowieka. Także idziemy, ta kontemplacja, ona jest, pomaga tym, którzy przybywają, odchodzą bardzo stąd zadowoleni, szczęśliwi. Tu też odkrywają to Boże miłosierdzie.
Od kontemplacji Bożego Miłosierdzia, ale jakżeż bardzo biblijnej kontemplacji, opartej na Piśmie Świętym, nie tylko na wpatrywaniu się w oblicze Boga ukazanego w wizerunku, ale taka kontemplacja oparta na Ewangelii, o której tutaj słyszymy, z ust księdza prałata, doktora Jerzego Karbownika. A zatem mamy dwa podłoża. Pierwsze podłoże przez księdza profesora Janusza Królikowskiego, uczynione bardziej takie dogmatyczne, oparte też na nauczaniu papieskim, i biblijne przez księdza prałata doktora Jerzego Karbownika. I przed nami dwie osoby. Osoba siostry zakonnej i osoby świeckiej. Siostra Clarissa Szczęsna, siostry spojrzenie na wyobraźnię miłosierdzia wprowadzoną w życie.
Jesteśmy akurat w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie koronacja tego obrazu miała miejsce 2 lipca w 2005 roku. I przed koronacją była 9-miesięczna nowenna, która miała nas przygotować do tego wielkiego wydarzenia. I przebiegała ona pod takim hasłem: ukoronować Matkę Bożą uczynkami miłosierdzia. Co to znaczy ukoronować uczynkami miłosierdzia? To znaczy powziąć jakieś zobowiązanie pomocy wobec innych. Żyjemy w różnych środowiskach i każdy z nas potrzebuje pomocy drugiej osoby, ale każdy z nas ma ją też czynić. W ogóle Matka Boża w tym wizerunku jest ukazana ze skrzyżowanymi rękami na piersiach. Można to odczytać jako taki gest, jakby każdego z nas chciała wziąć i przytulić do swojego serca. I na pewno nie rozgranicza, czy ty mnie więcej kochasz, czy mniej kochasz, ale wszystkich, którzy przychodzą do niej, na pewno otacza taką samą miłością. I właśnie te powzięcia tych zobowiązań, niesienia pomocy innym, trudno, żeby nie realizować w tym miejscu, gdzie miłosierdzie powinno być naprawdę tak czynione bardzo osobicie. Przy sanktuarium funkcjonuje świetlica dla dzieci biednych, może tak zacznę od takich najmniejszych. Ale świetlica, gdzie dzieci z takich rodzin biednych mogą po lekcjach przyjść, odrobić lekcje, przygotować się do następnego dnia, spędzić czas bezpiecznie, zjeść posiłek, ale być też pod opieką i pedagoga, i wolontariuszy, którzy pomagają im też odrabiać czy lekcje szkolne, czy podciągać się w nauce. Myślę, że to jest takie, powinno być dla nich takim bardzo dobrym elementem spędzania popołudnia. Są też mieszkania chronione dla młodzieży, szczególnie młodzieży z takich rodzin patologicznych, gdzie są oni wyrwani ze swoich środowisk, mogą sami funkcjonować, korzystają czy z jakichś tam warsztatów dla niepełnosprawnych, ale sami funkcjonując mogą nie mieszkać w takim środowisku, z którego bardzo może w trudnym środowisku, z którego pochodzą. Są też miejsca z interwencji, gdzie najczęściej jak trafiają, to trafiają matki z małymi dziećmi. Ale takim bezpośrednio może owocem tej pomocy, która jest tutaj udzielana, jest to, że na przykład 8 września w 2004 roku, jak była pielgrzymka do Rzymu z poświęceniem koron, to pielgrzymi, którzy pojechali, w ogóle ta pielgrzymka zaowocowała podjęciem takiego bardzo konkretnego zobowiązania, bo potrzebne jest niesienie miłosierdzia wobec chorych i starszych w rodzinie, czy poświęcenie im więcej czasu. Ale te konkretne osoby powzięły właśnie zobowiązania pomocy dzieciom z domu dziecka, zapraszając je czy do sanktuarium na mszę świętą, szykując jakiś poczęstunek dla nich, czy jakieś drobne upominki. Ogólnie mówiąc, poświęcając im czas, swój cenny naprawdę czas. I w ten sposób, wybierając te konkretne dzieło, otaczają te dzieci nie tylko miłością, ale przede wszystkim też modlitwą, bo zapraszają je właśnie tutaj, gdzie jakby bije serce naszego miasta, to sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Tworząc właśnie taką więź z konkretnym dziełem, przyjmują je niejako za swoje. Jest to piękny wyraz takiego przejścia od słów do czynów. Innym takim aspektem okazywania właśnie miłosierdzia jest to, że każdego 16, czy w okolicy 16 października jest msza święta dla podopiecznych z różnych tych ośrodków takich szkolno-wychowawczych, które są na terenie miasta, a jest ich sporo, bo około 10 takich ośrodków jest. I oni to poprzez pokonywanie czasem sporej odległości z ośrodka tutaj do sanktuarium przybywają, by wziąć udział we wspólnej modlitwie, mszy świętej. Ale nie tylko, bo na przykład w tym dniu, oprócz mszy świętej, w kościele zazwyczaj mają koncert muzyki organowej, którą niepełnosprawni bardzo dobrze oddziaływuje na nich taka muzyka, bardzo dobrze jej odpowiadają, bardzo kochają muzykę. Widać wówczas, że chłoną całą sobą i każdą jakby, no każdą sobą, całym sobą. Ale w okresie Bożego Narodzenia są też przygotowywane jasełka przez nich. I pamiętam takie kiedyś jasełka tutaj w sanktuarium, które były właśnie przez tych niepełnosprawnych, podopiecznych, tych warsztatów przedstawiane. To naprawdę można było powiedzieć, że nie tylko są urodzonymi aktorami, ale naprawdę występowali z takim wielkim wyczuciem miejsca i z takim naprawdę świetnym odkrywaniem scen. Od 7 lat też tutaj w sanktuarium, przy sanktuarium odbywają się festiwale muzyki chrześcijańskiej, takie integracyjne. Nosi to tytuł Muzyką do Nieba. Może pomoże nam tutaj taka sentencja, że wszyscy jesteśmy aniołami o jednym skrzydle i możemy tylko latać wtedy, gdy połączymy się z drugim człowiekiem. Ale na taki na przykład festiwal muzyki chrześcijańskiej, czy do takiego udziału w takim festiwalu, zapraszamy właśnie wszystkich. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i dla Jego chwały chcemy śpiewać, grać, cieszyć się, być razem z sobą. Chcemy pokazać potrzebę bycia z sobą. Chcemy okazać nie tylko radość bycia człowiekiem, ale właśnie takie zintegrowanie się. Właśnie dla takich osób właśnie niepełnosprawnych taki festiwal to jest wielka szansa, by odkryć w sobie dobroć i dobro i radość i dać je innym. To okazja, by właśnie stać się takim aniołem niosącym nadzieję we wspólną przyszłość, w jedność. gdy liczy się szacunek dla drugiej osoby i godność ludzka. Taki integracyjny festiwal muzyki chrześcijańskiej tutaj w Skarżysku Kamiennej przy sanktuarium i uczestniczenie w nim odbywa się dzięki wielkim sponsorom, państwu Wojteczkom. Ich pomoc pozwala spełniać marzenia wielu osób, tych małych i tych większych. Wiadomo, marzenia są ulotne, ale dzięki nim życie jest piękniejsze. Istotą miłosierdzia to też jest to, by spotykając na przykład czy biednego, czy bezdomnego, czy niepełnosprawnego, nie przejść obok niego tak obojętnie. Oni potrzebują naszego czasami uśmiechu, czasami gestu, czasami wyciągniętej ręki, zauważenia. Czasami nas to nic nie kosztuje, a naprawdę może przynieść wiele radości.
Siostra Clarissa Szczęsna, przełożona domu sióstr karmelitanek, Dzieciątka Jezus. Siostry posługują przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, gdzie znajdujemy się. Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzona w życie i pani Marianna Fałczyńska. Prosimy.
Tak, dziękuję. Ja reprezentuję w naszym sanktuarium organizację Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to organizacja, która zajmuje się działalnością właściwie praktyczną. Do tej pory rozważania były, siostra mówiła o tym rozważaniu troszeczkę praktycznym. Ksiądz profesor wprowadził nas w miłosierdzie, teoretycznie rozważając rzeczy. My natomiast jesteśmy organizacją, która zajmuje się rzeczywiście działalnością tą praktyczną, dającą w jakiś sposób odczuć tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Reprezentując Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, muszę powiedzieć, że jest to organizacja, stowarzyszenie działające na podstawie statutu i mające swoje wytyczne w celach działania. I tak na początku o tych teoretycznych może troszeczkę celach działania naszej organizacji, to pierwszym jakimś takim, które sobie stawiamy, to jest pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznych członków bractwa, ale nie tylko członków bractwa, bo jednocześnie tu musimy powiedzieć o naszych podopiecznych, których tą wiarę pogłębiamy, w jakiś sposób staramy się, na chociażby nawet przykładem tu byłaby modlitwa przed posiłkiem, zachęcanie do uczestniczenia w nabożeństwach. I następnym jakimś takim punktem, który jest Maryi Miłosierdzia. Na pewno tu można by dużo mówić, nawet chociażby ja powiem tak dla przykładu o organizowanych pielgrzymkach, wyjazdach członków bractwa i nie tylko do sanktuariów maryjnych. I następnym działaniem to jest kształtowanie tych właściwych postaw u naszych podopiecznych, jeśli tylko jest to możliwe. I działanie takie chyba najbardziej istotne to jest działalność charytatywna, która objawia się, już tu dochodzę do tej rzeczywistej działalności, to przez prowadzenie jadłodajni, prowadzenie noclegowni, prowadzenie punktu wydawania żywności tej unijnej, punktu wydawania odzieży osobom, które tego potrzebują. Ja myślę, że na razie to powiedziałabym tyle z prowadzenia i w dalszej części będę mówiła o prowadzeniu jadłodajni, ile osób korzysta w dalszym może wejściu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzana w życie. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszej audycji. Jesteśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. I podejmujemy ten temat, sam doskonale pamiętam, jak na błoniach krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II użył tego sformułowania. Trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia i wtedy, tak jak artysta, czy to malarz, czy rzeźbiarz, czy też pisarz, poeta, muzyk posiada wyobraźnię i dla laika w tym względzie widzi piękne pejzaże, bądź też słyszy muzykę tam, gdzie laik jej nie słyszy. Ma po prostu wyobraźnię, jak coś stworzyć. Tak samo z miłosierdziem trzeba mieć taką wyobraźnię, by wszędzie, gdzie jesteśmy, zauważać możliwość miłosierdzia czynionego, tego miłosierdzia, które możemy okazać i to okazać go w tej przeogromnej miłości Boga względem człowieka i odpowiedzi na tę miłość. I oczywiście ta odpowiedź musi być odpowiedzią okazaną nie tylko teoretycznie, ale praktycznie, bo nie można miłować Boga, nie miłując drugiego człowieka. O tym dziś rozważamy, zapraszamy Państwa. Telefony do studia 41 252 20 68, 41 252 20 68 lub 41 252 91 50, 41 252 91 50. Jeszcze takie pytanie też do księdza profesora, a mianowicie, czy możemy pełnić miłosierdzie, nie mając takich podstaw teologicznych? Takich podstaw, że to, co tutaj było powiedziane, że rozumiemy, że jesteśmy na tym świecie wezwani do rzeczy większych, do świętości.
Ja będę bronił tego, że teoria jest niezastąpiona i mówiąc to nie oznacza, że ktoś ma nastawienie tylko teoretyczne, bo ja chciałbym tu uzupełnić to, co było mówione, że jeśli to, co ksiądz Kustosz tutaj zaczął, że mamy wymiar miłosierdzia związany z sanktuarium, z kontemplacją, odkrycie i właściwej motywacji w przypadku miłosierdzia jest rzeczą kluczową. Tak samo jak rzeczą ważną jest to, co tutaj ksiądz Kustosz zaczął, a czego trochę nie dokończył moim zdaniem. Mianowicie pamiętajmy, że uczynki miłosierdzia dzielą się na uczynki miłosierdzia co do ducha i co do ciała według tego klasycznego podziału. I pierwsze są uczynki miłosierdzia co do ducha. Największą biedą człowieka co jest? Grzech. Klasyczny układ uczynków miłosiernych co do ducha mówi grzeszących napominać. Pierwszy uczynek miłosierdzia i on nie jest tylko teoretyczny. Stąd głoszone kazanie w kościele jest uczynkiem miłosierdzia. Napominanie w czasie spowiedzi jest uczynkiem miłosierdzia. Egzorta, którą głosimy w czasie katechezy, w jakimkolwiek miejscu, gdy my na ten problem demaskujemy, my jesteśmy ludźmi miłosierdzia. I myślę, że jeśli my mówimy wyobraźnia miłosierdzia, na dzisiejsze czasy, no to czy nie trzeba by dowartościować trochę te uczynki miłosierdzia co do ducha? Bo my, miłosierdzie kojarzy się nam z jakimś dobrem danym drugiemu człowiekowi, no powiedzmy jałmużna, w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie zapominajmy, że na drugim miejscu cała tradycja bardzo mocno podkreśla nauczanie. Nauczanie człowieka drugiego, nieumiejętnego, żyjącego w niewiedzy, jest uczynkiem miłosierdzia. Nauczyciel jest człowiekiem miłosierdzia. Święty Tomasz, święty Bonaventura w średniowieczu mówią, że nauczanie to jest dzieło miłosierdzia maxime, w najwyższym stopniu. Więc tutaj to nauczanie jest, to nie jest tak, że nauczanie to jest coś innego niż miłosierdzie. I potem mamy cały bogaty zestaw tych uczynków na dzisiejsze czasy tych duchowych. I ja myślę, że ta, nazwijmy to teoria, kontemplacja tajemnicy miłosierdzia. No Bóg jest miłosierny w tym, że zniża się do człowieka i go poucza. Że jest ignorantem, że jest grzesznikiem, że ta jego sytuacja jest skomplikowana. W związku z tym no, mamy tutaj otwarcie miłosierdzia. Nie tylko czyny, ale słowo jest miłosierdziem. Myślę, że tutaj no my ciągle jesteśmy wobec takiego problemu, że musimy to zgłębić, miłosierdzie właśnie to w Bogu. Wszystkie dzieła pańskie to łaska, wierność, miłosierdzie i szukać jak to zostało zastosowane, bo właśnie tutaj ten wątek myślę, jest do odkrycia właśnie całej tej bogatej teorii, żebyśmy się nie zawęzili tylko i wyłącznie do jednego problemu.
Tak, nawet niejednokrotnie zniecierpliwiona postawa Jezusa Chrystusa, który już nie mógł ścierpieć tego ludu, który szukał tylko i wyłącznie znaków, czyli tak, tych gestów uzdrawiania, gestów nakarmienia, gestów dobroci, a nie chciał przyjąć kazania na górze, że bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Jesteśmy, proszę Pani, na antenie. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
Dziękuję.
Prosimy.
Niech będzie pochwała.
Proszę wyciszyć radioodbiornik. Ja przypomnę Państwu jeszcze numery telefonów. 41 252 20 68 lub 41 252 91 50, 41 252 20 68 lub 41 252 91 50. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz tak, zawsze.
Z Małopolskiego. Ja zacznę od tych, że tak powiem, wymaganej ode mnie pomocy, którą się najczęściej spotykam. Najczęściej się spotykam z prośbą o wsparcie, zarówno mówiono w kościele, znaczy w tym sensie mówię nie katechizowanie na temat miłosierdzia, tylko że na przykład tacy i tacy pod kościołem zbierają na to i na to, mówi na przykład ksiądz. No to oczywiście, że nie wypada, bo są to zawsze bardzo ważne przyczyny i powody, dla których ktoś zbiera, czy zbierają. No więc zawsze chyba prawie każdy uczestniczy. No to gorsza jest sprawa już co do proszących na ulicach, czy na powiedzmy, placach, ulicach. No więc to tutaj trzeba już rozpoznać po co i komu, bo no, ja na przykład nie wspieram kogoś, gdzie widzę, że to zwykle się wyczuwa z bliska, że ktoś, jeśli widzę alkoholika, no pijaka po prostu, no nie wspieram, nic na to nie poradzę. Natomiast boję się odmówić, w sensie w cudzysłowie może boję się, jeśli to są to ludzie inni. Bo zawsze wiem, że przecież to może prosić Chrystus, że przecież drugim człowieku jest Chrystus. Poza tym im się należy. To nie to, że ja jestem taka dobra, tylko po prostu to jest mój obowiązek, bo to są moi bracia, jesteśmy wszyscy dziećmi Pana Boga. No więc jakże można odmówić bratu proszącemu? I to nie jest żadna dobroć, tylko po prostu pamiętanie o swoim obowiązku, który można spełniać na różny sposób, jak mówił ksiądz biskup. No i w tej sytuacji jeszcze jest taka rzecz, że na przykład nie cierpię tego, to przyszło ze wschodu, gdzieś z krajów południowo-wschodnich Europy, że proszący klęczy. Po pierwsze, jak klęczy, no to widocznie ma na to siłę. Po drugie, jak u nas, tak jak wiem, nie było zwyczaju klęczenia. Albo ktoś stał, albo jak nie miał siły, to siedział. No przed kim klęczy? Przed swoim bratem, który jest tak samo dobry jak i on i powinien go wesprzeć. Także wydaje mi się, że to klęczenie, ale to mniejsza z tym, nasz zajęły czas. No i to są takie sprawy. A już zupełnie straszną rzeczą jest, jak proszą dzieci. Nie należy dawać, jak wiadomo, dzieciom wsparcia finansowego, no bo wiadomo, kto ich wysłał, po co i to bardzo przecież szkodzi ich psychice. Natomiast należy, gdzie się zdaje, bo to jest moje zdanie, należy zapytać, czy nie głodne, wszystko jedno, czy jakiej narodowości, jest niekoniecznie polskie jest to dziecko, czy nie jest głodne i zapytać, czy by coś zjadło. Ja tak zwykle robię. Na przykład zdarzyło mi się, że zapytałam dwie małe Rumunki, czy nie są głodne, że chcą wsparcia. One chciały, ja mówię, a jesteście głodni, no tak, no to chodźcie, to wybierzcie sobie coś do jedzenia. Jadły, a ta mniejsza powiada, a ja bym jeszcze chciała kole. A ta starsza mówi, no wiesz, pani już nie ma pieniędzy, daj jej spokój. A ja kupiłam tą kolę. No więc takie są. A co do wsparcia psychicznego, to co ja, zwykły człowiek, mogę? Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i chce mówić o swoich kłopotach, to jest to samo, że mówi, to już, a ja słucham, to jest moje wsparcie. I jeżeli się powstrzymam od wymądrzania i mówienia, a gdybyś, prawda, i tak dalej. A drugie, no to trzeba się zastanowić, czy ktoś nie jest stary, samotny, niedaleko nas, może zadzwonić, zapytać, przyjść, a może by pani na herbatę przyszła, albo może do niej przyjść, bo ci, już tutaj jest miłosierdziem to, że się przyszło, że się poświęca czas. I w tej sytuacji to mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, a jeśli idzie o wsparcie duchowe, w sensie przecież w rozmowie można przemycić i jakieś zdania z Ewangelii i to, co powiedział Chrystus, ale w sposób taki, to jeżeli się zejdzie na ten temat, w żadnym wypadku jakieś natrętne nawracanie kogoś, bo to tak, to nie jest, nawet dla kogoś to jest, potem ktoś powie, ja to wiem, no wiem, prawda, tak bardzo delikatnie. Trzeba się zastanowić, czy ktoś nie potrzebuje nas psychicznie. No tyle może zrobić człowiek zwyczajny. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Gorąco pozdrawiamy. Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzona w życie. Ksiądz profesor Janusz Królikowski.
No ja myślę, że na tym tle, co żeśmy słyszeli tutaj w tej wypowiedzi, no warto pamiętać, że tradycja chrześcijańska nie rozstrzygnęła do końca tych problemów, które zostały tu postawione. Jedni od starożytności mówią tak, nieważne komu pomagamy, ważne czy pomagamy. Czyli nie będziemy rozliczani z tego, komu żeśmy pomagali, tylko czy pomagaliśmy w ogóle. I to jest ta linia taka, nazwijmy ją taka szersza. Natomiast druga linia jest bardziej taka wymagająca, na przykład reprezentował ją święty Ambroży, wielki, wielki człowiek miłosierdzia także, który mówi, no bacz na to, komu dajesz jałmużnę, kogo wspierasz, żeby to, co dajesz drugiemu, nie było użyte przeciwko Kościołowi, przeciwko drugiemu człowiekowi. Jeśli jest takie podejrzenie, mówi święty Ambroży, wstrzymaj się i to, co masz dać, przeznacz na dobry cel. Więc tutaj no, nie da się do końca rozstrzygnąć i gdy my czynimy dobro, okazujemy miłosierdzie drugiemu człowiekowi, no nie da się tak aptecznie wyliczyć, co komu i co z tym zostanie zrobione. No trzeba kierować się zasadą roztropności, myślę, między jedną linią a drugą, szukać odpowiedzi, żebyśmy z jednej strony no nie pominęli autentycznie potrzebującego i równocześnie, żeby to, co dajemy, także nie było użyte przeciwko drugiemu człowiekowi, czy nawet użyte przeciwko Kościołowi.
Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzona w życie. Prosimy, Radio Maria. Radio Maria, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy to Radio Maria?
Tak, Radio Maria, prosimy.
Właśnie, słuchając tych wypowiedzi, są to wypowiedzi na prawdę tak ważne i powinni ci słuchać, co nie słuchają. Ja słucham Radia Maryi. Jest to lekcja dla starszych, dla małych i dla młodzieży. Młodzież jest w większości dobra, ale jest i mniejszość, która właśnie psuje. My starsi, słuchając Radia Maryi, wiemy, co to znaczy. Zachęcamy. Ale ten dżentem wchodzi, to jest nieszczęście. My, starsi ludzie, winniśmy wskazywać dobre, dobrą drogę, prowadzić za rączkę do kościoła i uczyć tych malutkich dzieci, tą młodzież, jak pięknie się dzieci modlą. Pięknie w Radiu Maryi. Jestem malutki jak palec, jestem malutki jak mrówka, więc proszę Cię, Panie Jezu, przyjdź do mojego serduszka. Gdyby to od maleńkiego to dziecko było uczone, a może i te matki, ojce uczą, wchodzi w inny świat, zapominają, to my właśnie winniśmy wskazywać i mówić, uczyłem Cię. Mówię o młodzieży. Młodzież, większość jest dobra, ale dlaczego ta mniejszość psuje tą większość? Dużo tej większości może odrzuca, ale się zastanawiają. Ten dżenton psuje strasznie. Mało, że małych, to jeszcze i starsi się zastanawiają, ale my w wierze katolickiej wychowani nie ulegniemy, nie ulegniemy. I jak mówi...
Bardzo, tak, jeszcze ostatni
jak
zdanie.
Mówi nasz Rydzyk Tadeusz, alleluja i do przodu, i nie dajmy się, miłosierdzie Boże jest wśród nas. Mówi Ania, a ksiądz Jerzy, doktor, karbownik, jest wielki człowiek, nie tylko wzrostem, bo go znam. Nie tylko tuszą, ale ma wielkie, wielkie serce. Przyciąga ludzi. On przyciąga ludzi swoją mową, swoim zachowaniem, gestem. Przyciąga. Ja nie jestem parafianką ze Skarżyska, ale przychodzę do Matki Boskiej tam i modlę się. Modlę się i za księży również. Bo to jest bardzo, bardzo ciężka, trudna droga. Jeszcze gorsza jak nasza.
Bardzo gorąco dziękuję Pani.
Szczęść Boże. I Bóg zapłać za tak piękną wypowiedź i miłosierdzie jest wśród nas. Alleluja i do przodu.
Bóg zapłać Pani Aniu. W tej wyobraźni miłosierdzia też trzeba mieć tyle dobrego słowa, co Pani, żeby wprowadzić taką radość u nas w studiu. Ksiądz prałat Jerzy Karbownik, myślę, że się nie załamał, że po tej kuracji odchudzającej Pani powiedziała, że jeszcze tusza została.
Jest trochę zostało, dlatego jest to powód do tego, żeby dalej pracować nad
tak,
sobą.
Ale tutaj dziękujemy Pani.
Ja też dziękuję bardzo za miłe słowo.
Za takie miłe słowo, za taką radość tu wprowadzoną. No i oczywiście, gdy rozmawiamy o wyobraźni miłosierdzia, tej wyobraźni wprowadzanej w życie, każdy z nas zastanawia się, jakim darem może służyć drugiemu człowiekowi, by wprowadzać miłość, życzliwość i to, co każdy z nas zauważy, to, czego potrzebuje, a mianowicie, by wzrastać wspólnie na drodze do świętości, nie ubliżając sobie nawzajem, ale będąc tymi, którzy w miłości postępują. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię ze Szczecina do Radia Maryi. Chciałbym.
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, ja dzwonię ze diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Halo?
Drodzy Państwo, prosimy o wyłączanie radioodbiorników, telefonując do radia, ponieważ nasz kontakt jest wtedy utrudniony. Miejcie Państwo nad nami miłosierdzie. Miłosierdzia od 22 lat o to prosimy. Prosimy, już wyłączony radioodbiornik?
Tak, wyłączony.
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Wiemy, że Pan jest ze Szczecina, z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pańskie imię?
Moje imię Marek Ewangelista. Chciałem dać świadectwo, będąc w sanktuarium Miłosierdzia Bożego właśnie w Skarżysku Kamiennym, doznałem tego miłosierdzia promieniowanego przez księdza doktora, no i siostry karmelitanki przełożonej. Chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żeby takie miłosierdzie było widoczne, praktyczne w całym, wszystkich sanktuariach w całej Polsce i na świecie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękujemy.
Ja i siostra, Bóg zapłać.
Jeszcze wracając do pani Ani, bo taka myśl nam tutaj wypadła, a mianowicie ta młodzież, która jest dobra i oczywiście jest ta młodzież zła, tak to zrozumieliśmy. I to gender. Gender jest przeogromną propozycją, pani Aniu, drodzy państwo, właśnie dorosłych względem dzieci i młodzieży. I to często my patrzymy na młodzież, mówiąc, jaka ta młodzież jest trudna, jaka jest niewyrozumiała. Używamy różnego rodzaju skrótów, o tym rozmawialiśmy jeszcze przed programem. Czwarte przykazanie dawniej w katechizmie brzmiało: czci ojca swego i matkę swoją. Abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
O bardzo podstawowych i uświadamiać sobie pewne rzeczy. Ja wspominałem przed programem właśnie, że sześć prawd wiary, te, które uczymy się w katechizmie, pierwsza prawda wiary mówi nie tyle, że jest jeden Bóg, tylko jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi. Weźmy pod uwagę ta kwestia gender, która się pojawiła. To jest właśnie nic innego, tylko właściwe odczytanie tajemnicy stworzenia człowieka. Tutaj jest poważny błąd, bo dzisiaj ta prawda jest bagatelizowana także w katechizmie, także w ramach niejednokrotnie nauczania religii, a właśnie ten odkrycie zamysłu w odniesieniu do człowieka stworzonego jako mężczyznę, jako kobietę, no to one są często bardzo próbą odczytania pewnych rzeczy, tylko że problem polega jednostronnego odczytywania, bo i w gender są pewne elementy, które możemy powiedzieć są ważne. To nie jest tak, że to jest ideologia, która jest w 100% związana z jakimś tam błędem tylko i z nastawieniem ideologicznym. Bo jedną z propozycji, którą daje, taką pozytywną, czy na co zwraca uwagę, jest choćby to, że mówi, że człowiek powinien się formować do samoakceptacji także pod względem tego, że jest mężczyzną, że jest kobietą, czyli pewien problem formacji tutaj jest. To, cośmy zagubili. No ja dzisiaj rano na wykładach do kleryków na ten temat mówiłem. No kiedyś było tak, że chłopiec miał 2 lata i już dostawał łuk do ręki i bawił się w mężczyznę. Dziewczynka dostawała, mając rok, dostawała już lalkę i uczyła się być mamą. Natomiast dzisiaj rodzice przebierają chłopca za dziewczynkę, dziewczynkę ubierają za chłopca i potem się dziwią, że mając 15 lat nie wie, kim jest. No, mamy problemy.
Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? 41 252 20 68 lub 41 252 91 50. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie. I tak na temat wyobraźni miłosierdzia, to chciałbym powiedzieć, że Ojciec Święty uczył nas tej wyobraźni miłosierdzia, myślę, bardzo głęboko, bardzo szeroko, w ten sposób pogłębiając naszą wiarę, można powiedzieć, uczyna też tej wyobraźni poprzez solidarność międzyludzką, też poprzez swoje pielgrzymki, jak mamy być miłosierni sami ze sobą, znaczy indywidualnie, jak mamy przyjmować i pomagać sobie nawzajem, ale myślę też, jak mają sobie narody pomagać, jak naród ma być miłosierny, jak ludzie, struktury mają być miłosierne, jak ma być to wszystko wypełnione miłością, solidarnością, dobrocią. No ja też pamiętam Ojca Świętego, jak uczył nas, bo ja jestem człowiekiem niewidomym, jak też uczył nas ludzi niewidomych miłosierdzia, czynienia, bo to jest też niezwykle ważna sprawa, bo jest ważne, żeby czynić miłosierdzie, wyobrazić miłosierdzie, ale też przyjmować miłosierdzie, przyjmować dobro od drugiego człowieka. I mówił w ten sposób Jan Paweł II, nasz papież: skoro wy niewidomi chcecie, abyście ktoś was przeprowadzał przez ulicę, to wy pamiętajcie też o modlitwie za właśnie tych, którzy was przeprowadzają, którzy wam pomagają. I bo myślę, że szczególne chyba właśnie znaczenie kładł nacisk Jan Paweł II na właśnie na wiarę, że my, ludzie niewidomi, niepełnosprawni, chorzy, możemy też czynić miłosierdzie, ale szczególnie właśnie poprzez solidarność w modlitwie, poprzez pomagania sobie nawzajem. I my to czynimy na przykład i w duszpasterstwach niewidomych, chorych, niepełnosprawnych. Myślę, że możemy to jeszcze bardziej zgłębiać, właśnie ten temat, bo myślę, że ludzie, to jest właśnie niezwykle ewangeliczny temat, bo temat można powiedzieć temat rzeka, bo przecież Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci tych najmniejszych, to mieście uczyli. Nawet dzisiaj w Ewangelii też mówi właśnie, że jeżeli jakąś ucztę sobie robicie, to nie zapraszajcie tych, którzy wam czynią dobrze, ale właśnie zapraszajcie chorych, niewidomych właśnie, bo oni nie mają wam czym zapłacić właśnie, ale właśnie w taki sposób otrzymacie nagrodę sprawiedliwego. I właśnie tu jest właśnie bardzo, bardzo ważna sprawa, żebyśmy umieli poprzez wiarę czynić miłosierdzie, otwierać się nawzajem i pomagać sobie poprzez modlitwę też właśnie, żeby, bo człowiek chory, niepełnosprawny, to on nie znaczy, że on jest jakiś taki bardziej upośledzony, czy też nawet bym powiedział zdyskryminowany, bo jest biedniejszy czasami. Oczywiście są ludzie, różnie sobie radzą, różne są, że tak powiem, układy i możliwości. Natomiast każdy człowiek jest darem dla drugiego człowieka, ale szczególnie poprzez wiarę, kiedy się modli, kiedy właśnie otwiera swoje serce, dziękuję, jest wypełniony wdzięcznością za obecność drugiego człowieka, za wszystko, co przychodzi od Pana Boga, za doświadczenia. To jest wielka łaska od Pana Boga, także musimy być miłosierni i musimy się o to modlić, żebyśmy byli właśnie coraz bardziej miłosierni i byśmy potrafili poprzez miłosierdzie sobie pomagać. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za cierpliwość z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maria, halo. Kolejny telefon w naszych rozmowach o wyobraźni miłosierdzia wprowadzanej w życie, halo. 41 252 20 68 lub 41 252 91 50. Pan Brunon, można powiedzieć, też zauważył relację, jaka zachodzi pomiędzy tym, który okazuje miłosierdzie, a tym, który to miłosierdzie przyjmuje, który korzysta z daru miłosierdzia, daru pomocy drugiego człowieka, odwdzięczenie się przez modlitwę, ale też prośba o pomoc, taka jasna. Gdy tu jedna z osób telefonowała, pierwsza pani, o ile pamiętam, pani Hania, no to mówię o tym pomaganiu. Często zastanawiam się nad osobami spotykanymi w różnych miejscach publicznych, proszących o pomoc. Czy nie lepiej byłoby prosić o pomoc tych, którzy ich znają? A mianowicie, żeby można było zweryfikować sąsiad, który wie, że tam jest bieda w danym domu czy w danym miejscu. Podwójny problem, można powiedzieć, że z jednej strony dostrzegamy to, że dobre imię ten człowiek może zachować i chce zachować, i nie chce się przyznać do swojej biedy, dlatego idzie w jakieś rejony, gdzie jest nierozpoznawany i tam prosi. A drugi, że czasem łatwiej nam pomagać nieznajomym, niż pomagać znajomym. Zobaczyć, że tu jest po prostu bieda i należałoby tym osobom pomóc. To tylko takie, myślę, skojarzenia.
Ja myślę, że w tym ostatnim telefonie pojawił się ten wątek taki bardzo uniwersalny, że miłosierdzie nie ogranicza się do jednej sfery działalności i do pewnej grupy ludzi, tylko jest to pewna rzeczywistość wymienna. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że po pierwsze modlimy się za siebie nawzajem i jest to niewątpliwie dzieło miłosierdzia, co uświadamia nam choćby fakt teraz listopadowy modlitwy za zmarłych. Jest to w najwyższym stopniu uczynek miłosierdzia, wpisany w katalog dawny uczynków miłosierdzia, modlić się za żywych i umarłych. co jest, możemy powiedzieć, taką klasyką chrześcijańską. I z drugiej strony myślę, że warto zwrócić uwagę na to przesłanie, które jest zawarte w koronce do miłosierdzia Bożego. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Że tutaj ta modlitwa, oprócz tego wymiaru błagalnego prośby, no uczy nas tego takiego, ma wymiar pedagogiczny, uczy nas takiego szerokiego spojrzenia na miłosierdzie.
Prosimy, Radio Maria. Halo?
Tak, halo.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
To ja nie wiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza. Teresa z Warszawy mówi.
Teraz i zawsze. Prosimy Pani Teresę.
No właśnie. I chciałam powiedzieć, że ja myślałam, że ja już rozmawiam z ojcem, przepraszam, a ojciec z kimś innym. Dla mnie miłosierdzie to jest no, czynienie dobra wkoło siebie, pomaganie ludziom i zrozumieć drugiego człowieka. Jeżeli zrozumie drugiego człowieka, to znaczy, że mam dla niego jak miłosierdzie. Ja tak to rozumiem. I mogę mu pomóc wtedy, jeżeli go rozumiem. A jeżeli go nie rozumiem, to chociażbym chciała, to nie potrafię mu pomóc, bo jak? A jeżeli go zrozumie, to pomogę. Ja tak rozumiem to miłosierdzie. Może to jest jakieś przewrotne moje spojrzenie, ale czynienie dobra w koło i zrozumieć drugiego człowieka, żeby go rozumieć.
Dziękujemy Pani Tereso. Ksiądz profesor.
Przypomina się wiersz księdza Jana Twardowskiego. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.
Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię w takiej sprawie właśnie. Też w swoim życiu spotkałem miłosierdzie Boże i powiem, że też przez przypadek trafiłem do kościoła, gdzie jest wspólnota miłosierdzia Bożego i tam się nie zapisałem do tej wspólnoty, aczkolwiek najpierw muszę porządkować swoje trochę życie duchowe, bo jestem osobą nawracającą się po długiej przerwie z kościołem. Aczkolwiek nawet podałem taki przykład z dnia dzisiejszego, gdy rano szedłem do pracy, kiedy zobaczyłem mężczyznę, który wybierał puszki ze śmietnika. Po prostu przeszedłem koło niego, zwróciłem uwagę jakoś na niego, ale szedłem dalej. W pewnym momencie coś mnie tknęło wrócić po prostu do niego i dać mu banknot pieniążka. Ten człowiek był tak zdziwiony, że on tu się grzebie w puszce, a ktoś podchodzi i daje mu jakiś banknot, tam pieniążka. Podziękował mi bardzo mocno. Ja tak samo podziękowałem w myślach wtedy modlitwą tym księżom, których napotkałem po prostu na drodze nawracania się. Tym księżom, którzy są przy mnie i którzy też się modlą. Nie zostawiają mnie na jakąś tam taką pastwę duchową. I powiem, że naprawdę pomagać także osobom, którym się zna, tak jak to mówi, było mówione, to nie jest tak do końca, bo tam się zna dokładnie problem, jaki jest. I się wie, że ta osoba tą pomoc wykorzysta w inny sposób. Po prostu mam bardzo bliską osobę, to jest rodzina zaprzyjaźniona z rodziną, gdzie panuje alkoholizm. Ja wtedy, kiedy dam te pieniążki dla nich, ja wiem, że oni wykorzystają te pieniążki na alkohol. Ja nie mogę im wtedy pomóc. Jeżeli ja im dam jedzenie, to wiem, że pieniądze, które zdobędą, to nie wykorzystają na jedzenie, a wykorzystają na alkohol. Ja z takimi ludźmi mogę być po prostu w modlitwie.
Gorąco dziękujemy. Czy Pańskie imię możemy poznać?
Grzegorz z Białegostoku.
Dziękujemy Panie Grzegorzu. Dzisiaj o wyobraźni miłosierdzia wprowadzanej w życie, a okazało się, że Pan dzisiaj przechodząc nie tylko wykazał się wyobraźnią, ale też i wrażliwością na drugiego człowieka. I to jeszcze człowieka nieproszącego, a potrzebującego wsparcia i pomocy. Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Jeszcze raz Teresa z Warszawy. Ja przepraszam ojca, bo taka krótka rozmowa była. Ale ja chcę rozumieć drugiego człowieka i uważam, że to jest bardzo ważne, ale czynienie dobra wkoło siebie też jest dobre. To jest właśnie miłosierdzie i poza tym no trochę się denerwuję, przyznam szczerze.
Dziękujemy pani Tereso. Tutaj ta kwestia rozumienia. Pamiętam niejedno spotkanie z ludźmi, z młodym pokoleniem, które no ja często mówię, słuchajcie, no wybaczcie, no ja was doskonale rozumiem, że towarzyszą wam takie, a nie inne problemy, ale z tego mojego rozumienia was nie wypływa to, że wy macie tak żyć, jak żyjecie. Bo ja mogę zrozumieć, że ktoś jest uwikłany w jakieś nałogi, że ktoś wyszedł z takiego innego domu, że ktoś jest ukształtowany przez taki system edukacji, już coraz mniej oparty na nauce historii, na poezji, na pięknej prozie. Ja was rozumiem, ale to nie usprawiedliwia nikogo z was, żeby kształtować. W sobie ja rozumiem drugiego człowieka. Ksiądz profesor?
No myślę, że rozumienie jest bardzo ważne, bo uznajmy to, że no ze zrozumienia człowieka rodzi się także miłosierdzie. Niemniej jednak cały problem rozumienia drugiego człowieka, tylko że ja rozumiem go w jego sytuacji, no to jest, możemy powiedzieć, taki pierwszy moment. Bo my widzimy i rozumiemy wielu ludzi, natomiast rozumiem to nie znaczy, że podzielam, bo często to rozumienie, żeby się nie przerodziło w akceptację czegoś, bo ja rozumiem wielu ludzi, którzy do mnie przychodzą z takim czy innym problemem i oni bardzo często przychodząc do mnie i szukając mojego zrozumienia, podskórnie szukają mojej akceptacji. No na to nie możemy się zgodzić. Ja rozumiem potrzebującego i widząc niektórych potrzebujących, no niektórych zniechęciłem do siebie, bo ja im proponuję na przykład, że pomogę znaleźć pracę. No, bo on jest bezrobotny i to jest nowa forma biedy. To musimy sobie jasno powiedzieć. To jest poważna bieda, jaka dewastuje nasze społeczeństwo, bezrobocie. Natomiast rozumiejąc tę sytuację, no musimy szukać adekwatnej odpowiedzi na tę sytuację, w której jesteśmy. I tutaj no otwiera się poważna, głęboka potrzeba głębokiej refleksji z jednej strony i z drugiej strony także działań, często tych, które indywidualnie nie są wystarczające. Tutaj pani mówiła o bractwie, które działa i widzi potrzebę pewnego, że tak powiem, instytucjonalnego rozwiązania tego problemu, bo pojedynczy człowiek wobec tej sytuacji, jaką jest na przykład bezrobocie, co do którego wiemy, jak mówiłem, że to jest bieda, no ja nie jestem w stanie tego problemu rozwiązać.
Pani jeszcze?
Tak,
Marianna Fałczyńska.
Ja mówiłam na pewno o tym, co ksiądz profesor powiedział, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że nasza działalność skupia się wokół Domu Miłosierdzia. Znów jest to takie słowo, gdzie prowadzimy tą działalność. Jest to ta działalność charytatywna, czyli miłosierna działalność oparta na wolontariacie, co jest również bardzo istotne. Wszyscy pracujący w bractwie, a szczególnie przy prowadzeniu naszej jadłodajni, o której za chwilę będę mówić, pracują jako wolontariusze. Ogółem, i to muszę powiedzieć, mamy około 22 wolontariuszy. Są to panie, które przychodzą do nas, mając potrzebę przekazania swoich umiejętności, wczucia się w potrzeby innych. Ugotowanie. pracy, ile przygotowujemy posiłków i kogo, dla kogo. Na pewno posiłków są to ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, którzy gdyby nie musieli, na pewno by nie przyszli. Ilość osób korzystających z tej pomocy zorganizowanej i ludzie, którzy nie mogą otrzymać tego posiłku w MOPS-ie, dlatego że przekraczają pewne granice finansowe. Tam jest granica postawiona. My nie pytamy ich czasami. Po prostu przychodzisz, jesteś głodny, powinieneś wyjść od nas najedzony. I to jest chyba bardzo, bardzo istotne. Jesteś spragniony, dostaniesz tą gorącą herbatę. Ktoś z ulicy wchodzący również. Niezależnie od tego wydajemy tych posiłków. No to jest jeden posiłek wzbogacony, jest to zupa około 100-120 dziennie. To jest liczba osób. Gotuje się na 200 porcji. Przychodzą rodziny. Rodziny całe. Przychodzą ludzie, którzy muszą sobie zabrać tą zupę. Ja mówię o tym cielesnym wspomaganiu. Aby żyć, musimy się odżywiać, prawda? Musi być zaspokojona ta potrzeba odżywiania. I ta zupa stanowi dla nich niekiedy jedyny posiłek. No co jeszcze mogę dodać do jadłodajni? Że w tym samym, w ciągu roku również chcemy zgromadzić tych ludzi razem. I są te spotkania okazjonalne. Jest to Wigilia, bardzo uroczyście obchodzona Wigilia dla osób potrzebujących, dla osób bezdomnych, ubogich, gdzie spotykamy się przy wspólnym stole. Niekiedy organizujemy tą Wigilię razem w porozumieniu z MOPS-em. Wiadomo, że to wszystko kosztuje, więc muszą być skądś na to pieniądze. I ludzie wychodzą zadowoleni, otrzymując jednocześnie paczki świąteczne. Jest to później dzielenie się jajkiem. Czy inne jeszcze okolicznościowe spotkania. Jest to ta działalność rzeczywiście zorganizowana odnośnie jadłodajni. Nie wiem, czy jeszcze mogę mówić o noclegowni, czy może wejdę...
Prosimy, prosimy. W tym
tej działalności też charytatywnej. Noclegownia działa od 27 listopada 2001 roku. Także będziemy mieć teraz 12 lat działalności noclegowni. Korzystają z niej ludzie, nazwa mówi bezdomni, ale ta bezdomność to nie znaczy, nie mają domu. Czasami są takie osoby, które muszą być przyjęte, zostały wyrzucone i bezdomność wynika w dużej mierze z różnych czynników, z tych czynników społecznych, osobistych jednocześnie, braku zaradności i mamy miejsc stałych w noclegowni 25. Osoby, które przychodzą do noclegowni, mogą skorzystać na pewno i z łaźni, wykąpać się, otrzymać posiłek i przebywać w noclegowni od godziny 18 do godziny 8 rano. Zamykamy noclegownie, tam, to znaczy miejsca, gdzie sypiają, a korzystają do 14 z jadłodajni, ze świetlicy, ze stołówki jako świetlica z pobytu w noclegowni. No jakie problemy możemy rozwiązać w noclegowni? Na pewno pomagamy im w jakiś sposób, bo w większości są to osoby uzależnione czy z wyjścia i skontaktowania ją z pomocy psychologa, czy z pomocy, z ośrodkiem pomocy społecznej współpracujemy. Wystarczy czasami porozmawiać z tymi ludźmi i to już jest wystarczające niekiedy i pomaga bardzo dużo. Czyli okazywanie tego miłosierdzia, tak jak powiedziała siostra Faustyna, w trzech stopniach. Pierwsze to są uczynki miłosierdzia, słowne i modlitwa. I tą modlitwę również prowadzimy, bo przed posiłkiem i jednocześnie w tym wszystkim pomaga nam bardzo dużo nasz ksiądz kustosz, który jest inicjatorem wszystkich tego typu działań. Może to tyle, oddam głos.
I na pewno trzeba mieć potężną siłę ducha modlitwy, żeby okazywać miłosierdzie, nie oczekując zapłaty, nie oczekując często tej wdzięczności, bo z tą wdzięcznością bardzo często?
Bywa bardzo różnie.
Bywa różnie.
Różnie bywa.
Ksiądz profesor.
Aha, bo ja też.
Ja chciałbym tutaj tylko dodać, że to, co pani powiedziała, pokazuje rzecz bardzo ważną, mianowicie, że pewne formy miłosierdzia domagają się jakiegoś działania zorganizowanego, instytucji. No bo ja indywidualnie nie mogę zostawić wszystko i zamienić się w kucharza i gotować dla tych, którzy potrzebują. To musi działać instytucja. Proszę zwrócić uwagę, że historia Kościoła jest bardzo piękna i gdy my wędrujemy po Europie, po Polsce, począwszy od średniowiecza, co widzimy? Widzimy Kościół, kościoły parafialne, widzimy katedry i z jednej strony Kościoła jest szkoła, a z drugiej strony jest szpital, czyli przytułek, gdzie już to była forma instytucjonalna okazywania pomocy i Kościół zawsze jest otoczony tymi dwoma, był otoczony przynajmniej do końca XVIII wieku, dopóki państwo nie zaczęło kombinować, czy państwa europejskie poprzez kasaty zakonów, klasztorów, bractw, fundacji itd., itd. i przejęły to i zlikwidowały, bo Kościół został pozbawiony możliwości prowadzenia pewnych rzeczy, a państwo okazało się nieudolne. I trwa w tym stanie do dnia dzisiejszego. Więc mamy tutaj taki pewien dylemat, który musimy rozwiązywać, że tworzymy instytucje, tworzymy bractwa, tworzymy na nowo w obliczu biedy, która jest, wchodzi w nasze życie, no rozwiązujemy problem instytucjonalnie i rozwiązujemy problem poprzez rozmaite tego typu formy działalności. Myślę, że tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj pojawił się ten dylemat, chcemy dać potrzebującemu, chcemy dać biednemu, chcemy okazać miłosierdzie, choćby w formie takiej, że wspieramy to po prostu jakąś konkretną gotówką, wspierajmy instytucje charytatywne, instytucje, które pełnią dzieła miłosierdzia i to jest uczynek miłosierdzia także na dzisiejsze czasy.
Jak na przykład u mnie jest z parafii, znaczy w mieście są ludzie, którzy mają na przykład zakład jakiejś pracy, ktoś przychodzi i mówi, że chce z ulicy, nie? Chce pomocy. On mówi, idźcie tutaj na Bileńską, tam dostaniecie posiłek. I tak robi cały rok, pod koniec roku przyjeżdża, mówi, nie wiem ile, ale ja tutaj ludzi wysłałem, więc ja chciałem to jakoś wesprzeć, żebyście mogli działać. I to jest to. Myślę, że ta sprawa dawania na ulicy jest kiedyś, pokazały się plakaty i to nie daj na ulicy. Bo nigdy nie wiemy komu, nie wiemy jak. I to jest chyba, na co te pieniądze idą, jak ksiądz profesor właśnie tutaj wspominał, na tą sytuację taką właśnie, że no nie wiadomo jak. Dlatego jeżeli ktoś jest znany, wiemy, że to jest zupełnie inaczej. Myślę, że też w naszym tym formowaniu, wracając do tej sprawy, no trzeba tej formacji, tego nauczania, okazywania i często zachęcamy ludzi na przykład. Pokartkujcie sobie Pismo Święte. Przeczytajcie, popatrzcie pod kątem takim, że Chrystus chyba najbardziej szczęśliwy był wtedy, kiedy przebaczał. Kiedy przewracał życie drugiemu człowiekowi. Kiedy dawał jakąś radość drugiemu człowiekowi. I to jest... I słuchajcie, kochani, ja jestem zbudowany i jestem wdzięczny swoim parafianom, którzy jakoś to rozumieją. W każdą pierwszą sobotę, w niedzielę miesiąca oni przychodzą do kościoła, a idąc do kościoła mają w ręku torby, w torbach cukier, mąkę, ryż, inne produkty żywnościowe i to składają i w procesie z darami przynoszą do ołtarza. I słuchajcie, i to, jak miałem przyjaciela, pilota, odważnego mężczyzny, przyjechał kiedyś, jak patrzył na to, to mu łzy leciały, bo co, ja tego nie widziałem. To rzeczywiście jest to właśnie, i ci ludzie przenoszą potem w tych koszach do ołtarza na ofiarowanie i później z tego następne dnia przygotowane są posiłki. I jest to możliwe, ale wydaje mi się również tak, że jest to wzrok wiary i jest to wypływa z wiary. Wypływa jakiejś głębokiej wiary i przynoszą to zazwyczaj ludzie, dla których no, spotkanie z Bogiem ma jakieś wielkie znaczenie, którzy przeżywają Eucharystię, którzy tak jak wczoraj jeszcze Zacheusz, no, chcą być jakoś bliżej Pana Boga i jakoś bardziej się angażują, prawda, w to, aby być blisko Pana Boga. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne informowanie i gdzieś jestem parafianą za pomoc.
No może ja jeszcze uzupełnię, jeśli mogę.
Dobrze, posłuchamy tutaj.
Prosimy, Radio Maria. Halo? Prosimy, Radio Maria. Prosimy. To prosimy, pani Marianna Wałczyńska.
Tak, ksiądz tu bardzo ładnie też mówi, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że...
Dziękuję.
Tak, że bez sponsorów, których rzeczywiście mamy, nie byłoby możliwości prowadzenia tej naszej działalności. No i z tego miejsca no, dziękujemy im. I dodając jeszcze o tej działalności Domu Miłosierdzia, bo to jeszcze nie jest cała działalność, jak powiedziałam, jadłodajnia, noclegownia, punkt wydawania żywności, no punkt wydawania odzieży używanej, co jest bardzo istotne, bo ten bezdomny, nazwijmy go, albo ten, który przebywał u nas w noclegowni, czasami przychodzi w takim stanie, że należy wykonać u niego zupełnie zmienić wszystko. Kąpiel, odzież, wszystko otrzymuje. Także jednocześnie, aby zapewnić tą potrzebę czystości. Jest to bardzo istotne, bo bez tego no, nie daje się bardzo żyć. Mamy, ja nazywam to łaźnię miejską, ale to jest to punkt, w którym osoby z ulicy, nie będące u nas, nie spełniające warunków przyjęcia do noclegowni albo którzy nie chcą przyjść, mają możliwość wykąpania się. To jest istotne. No i ostatnio właśnie mieliśmy też taki przypadek, nawet nasi podopieczni mówią, że jest to ktoś taki, kto nie powinien miał... Popatrzcie, przecież to jest człowiek, któremu należy pomóc. Wy możecie się znaleźć w takiej samej sytuacji. I tak samo trzeba wam pomóc, trzeba was ubrać, czasami umyć, pomóc i udzielić nawet jakiejś porady lekarskiej czy porady pielęgniarskiej, skierować do lekarza, bo źle powiedziałam, a porady pielęgniarskiej? No w tym względzie jak raz jestem... chyba fachowcem pracując dawniej jako pielęgniarka. No i jeszcze jeden punkt, który prowadzimy, ja zaraz siostra będzie mówić, to jeszcze jest wydawanie żywności unijnej dla biednych. O tym nie będę mówić, bo jest to prowadzone w całej Polsce, ale tylko chcę zaznaczyć, my również wydajemy tą żywność. Także ja dziękuję na razie.
Siostra.
Ale odnośnie jeszcze dzisiejszego tego tematu, dzisiejszego tutaj o wyobraźni miłosierdzia, to pięknie traktował właśnie dzisiejszy ten montaż słowno-muzyczny, gdzie faktycznie można żyć w jednym bloku, a nie znać w ogóle sąsiadów i nawet nie znać ich potrzeb i nieraz mijamy się, taką rodzinę i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że oni się może nie upominają o to, ale może trzeba by było się zainteresować. I wiadomo, starsi zawsze sobie jakoś poradzą, ale najtrudniej znoszą to dzieci. I też może taką formą pomocą byłoby na przykład, no nie chodzi o to, żeby jakoś tak się afiszować, ale może takiemu dziecku w szkole zapłacić za obiady, żeby to dziecko może zjadło w szkole obiad, gdzie może to taka forma właśnie takiej troszkę ukrytej tej pomocy, a myślę, że dla takiego dziecka byłaby bardzo znacząca.
Wyobraźnia miłosierdzia wprowadzana w życie. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mówi Eugeniusz z Warszawy.
Prosimy, panie Eugeniusz.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jeden taki fakt dotyczący miłosierdzia i przebaczania. Otóż Jezus Chrystus dał dobrą wskazówkę, komu należy przebaczać. I to we wzorcowej modlitwie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Co to znaczy? To znaczy, że nie musimy odpuszczać win większych, niż sami popełniamy. Bo gdybyśmy odpuszczali winy większe, niż sami popełniamy, to po prostu wprowadzamy zamęt i jednocześnie, jakby to powiedzieć, wprowadzamy, po prostu zniżamy poziom po prostu udoskonalania się ludzi, ludzkości. Nie należy win odpuszczać większych niż sami popełniamy, bo taką metodę zastosował papież w stosunku do zbrodniarzy komunistycznych, którym po prostu nadprogram z zapasem kazał wybaczyć. I w związku z tym mamy teraz Smoleńsk, współpracę z Rosją.
Panie Eugeniuszu, chyba się nie do końca rozumiemy, bo jeżeli w miłosierdziu mamy kontemplować samego Boga, to Jezus Chrystus przebaczał, ale Jezus Chrystus nie popełnił żadnego grzechu, a wziął wszystkie grzechy za nas na krzyż. Tak więc nie słyszałem takiej interpretacji i ta modlitwa pańska nie brzmi odpuść nam nasze winy, jako ja odpuszczam winy mniejsze niż sam popełniłem. Dziwna interpretacja, ale wątpiącym dobrze radzić, a nieumiejących pouczać, ksiądz profesor.
To, co akcentujemy w przebaczeniu samego Chrystusa i do czego my staramy się nieudolnie dążyć, to jest przebaczenie bezwarunkowe. Tutaj jest pewna rzecz bardzo ważna. Oczywiście przebaczenie zakłada i wynagrodzenie winy, zakłada pokutę, zakłada uznanie grzechu. Natomiast idziemy w kierunku tego przebaczenia bezwarunkowego, które ciągle podkreśla Chrystus w Ewangelii. Natomiast nie można wyprowadzić z modlitwy Ojcze Nasz takiego zastrzeżenia o winach większych i mniejszych. Tego nigdzie nie ma. Z jednej strony jest wezwanie do przebaczenia, oczywiście pamiętamy, że z drugiej strony jest wezwanie także do nawrócenia i tutaj te dwie rzeczy, one się nie wykluczają nawzajem, ale wzajemnie dopełniają i po tej linii możemy iść tylko.
Ja się zastanawiam cały czas, jakimi ścieżkami człowiek błądzi, żeby dojść do takich wniosków. Jakimi ścieżkami trzeba iść błędnymi, żeby wyprowadzić, panie Eugeniuszu, drodzy państwo, takie wnioski. To jest, że tak powiem, niepojęte. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Tutaj, jeżeli chodzi o miłosierdzie Boże, to można wziąć świętego Franciszka za wzór, jak wszystko rozdawał ubogim i biednym, co miało do swego ojca.
Nas telefonuje.
Tutaj dzwoni brat Mariusz Zieliński z Łodzi Łagiewniki. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w studio. I księdza Kustosza również pozdrawiam. Szczęść Boże, dziękuję za piękną transmisję.
Dziękujemy bracie Mariuszu. Chociaż to święty Franciszek, to jako młodzieniec w takim wielkim buncie rozdawał wszystko, co miał. Nawet w stroju Adama biegał po Asyżu. Tak przynajmniej tradycja wskazuje. No a potem nie tak do końca biednym wszystko rozdawał, bo z tego co wiemy, należy świętemu Franciszkowi się wielka cześć i wdzięczność za to, że to właśnie bogatym wówczas, posiadającym ważne miejsca związane z Jezusem Chrystusem w Ziemi Świętej, szczerym złotem płacił. Oni wcale tacy biedni nie byli, ale te miejsca były cenniejsze, ważniejsze i on je wykupił. Także tu, żebyśmy nie upraszczali pewnych rzeczy. Rozumiem, że w tym młodzieńczym porywie, zachwycie Panem Bogiem i Ewangelią rozdawał wszystko, co było w domu, że go tam chciał ojciec z matką troszeczkę, byśmy powiedzieli, prześwięcić za to, ale to był ten bunt przeciwko bogactwu i takiej hipokryzji tamtego czasu, ale potem on znał cenę tych bogactw, które otrzymał jako zakon żebraczy, jako ten, który otrzymywał po to, by budować Królestwo Niebieskie tutaj na ziemi. Tak, no, przynajmniej.
To jest, powiedzmy, rozdawanie, i święty Franciszek niewątpliwie wzór ubóstwa i szerokości, ale zwróćmy uwagę na pewną ważną motywację, która u niego występuje tutaj, co padło także w przedstawieniu. Mianowicie święty Franciszek odkrywa poprzez to, co robi, ideał braterstwa w tym świecie feudalnym, świecie podporządkowanym jednych drugich. Nagle następuje to wyrównanie ideału brata, odkrycie w końcu tego, co bardzo podstawowe w Ewangelii, i temu braterstwu służy także właśnie dzielenie się, przyjęcie dobrowolnego ubóstwa, ale dzielenie się tym, co posiada, oczywiście mając na względzie, że są rzeczy ważne, ważniejsze i inne. Z tego powodu jesteśmy pełni podziwu wszyscy dla świętego Franciszka, i ten ideał braterstwa także w tym posiadaniu jest bardzo ważny.
Wyobraźnia Miłosierdzia wprowadzona w życie. Rozmawialiśmy o encyklice Jana Pawła II, pierwszej encyklice Divis in Misericordia. Czekamy na pierwszą encyklikę ojca świętego Franciszka, taką powiedzmy samodzielną, bo ta pisana na cztery ręce ma być o ubóstwie, bo na razie ojca świętego Franciszka to chyba też tak jak podobnie jak świętego Franciszka, troszeczkę traktujemy, czy traktowany jest bardzo powierzchownie, więc czekamy na encyklikę o ubóstwie, by zobaczyć, wsłuchać się w całą głębię jego nauczania. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Ten sygnał znaczy, że nie ma telefonu, albo już się ktoś rozłączył. Też zaprasza nas, by spojrzeć na zegarki. U księdza prałata 23:26, a zatem czas na podsumowanie naszego spotkania. Wyobraźnia Miłosierdzia wprowadzana w życie, porozmowań niedokończonych, kompleta, modlitwa na zakończenie dnia z udziałem sióstr karmelitanek, Dzieciątka Jezus, pracujących w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Spróbujmy to podsumować. Zacznijmy od pani Marianny, aby potem zakończyć głosem księdza profesora, który rozpoczął nasze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do tej pory wiemy, że jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Ostrobramskiej. Wszystko to, co robimy, na pewno jest z woli Boga. I na pewno Matka Najświętsza w tym wszystkim nam pomaga. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja na zakończenie chciałam to zakończyć podziękowaniem Matce Bożej, wierszem pani Marii Fiutowskiej. Dzięki Ci, Matko, współczująca, miłosierna, żeś w opiece ludowi polskiemu wierna. Dziś Skarżysko Kamienna triumfuje, bo Ostrobramska Pani w nim króluje. Sam Ojciec Święty Ciebie akceptował. Jan Paweł II patronką miasta Cię mianował. Twej opiece rodziny młodzież ofiarował, by naród Cię kochał i zawsze adorował. Tymi słowami wiersza ja dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy. Pani Marianna Fałczyńska, zastępca prezesa Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia, odpowiedzialna za działalność charytatywną w Domu Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Siostra Clarissa Szczęsna.
Święta Faustyna Kowalska uczy nas, że wyrazem miłosierdzia może być słowo pocieszające, dodające otuchy, modlitwa i czyn miłosierdzia, a nawet ofiarowany czas. Myślę, że to nie przypadek, że jesteśmy akurat w tym miejscu, i to, że ludzie przychodzą do Matki Bożej Miłosierdzia, zostawiając jej różne prośby czy podziękowania, o czym świadczą też wota tutaj wystawione w gablotach, w kaplicy, ale też same możemy powiedzieć, że czyniąc dzieła miłosierdzia, czynimy je właśnie poprzez czasami wysłuchiwanie ludzi, którzy czy telefonicznie, czy przychodząc do nas, proszą o modlitwę, czy potrzebują wypowiedzieć się. To też jest taki nasz mały gest skierowany właśnie w ich stronę. Może nie tylko tutaj, ale w każdym naszym domu zakonnym są właśnie takie sytuacje, gdzie właśnie to miłosierdzie jest czynione właśnie poprzez pomoc taką, rozumiejąc, włączając się właśnie w rozumienie tych osób przychodzących.
Dziękujemy. Siostra Klarissa Szczęsna, przełożona domu sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Ksiądz kustosz, ksiądz prałat Jerzy Karbownik.
Tak, więc to spotkanie było dla mnie bardzo ubogacające. To tutaj, w tym studiu. Najpierw to chciałem podziękować wszystkim, którzy realizują to miłosierdzie tutaj, tutaj właśnie na miejscu. Często jakieś słowa wdzięczności spadają na mnie, a ja tym może mam najmniejszy udział. Dlatego tutaj na ręce pani Marii, siostry, prezes, pani prezes, dziękuję bardzo za ten cały wolontariat, za pracę, za to wszystko, co się dzieje. Bóg zapłać za to dzieło miłosierdzia. Oczywiście dziękuję sponsorom bardzo. Dziękuję sponsorom za pomoc, za życzliwość. Bo dzięki i tym w Polsce, i tym za granicą, bo dzięki tym ludziom my możemy pomagać innym. Mam trochę wyrzutu sumienia, że chyba za mało uczymy miłosierdzia tych poddanych, tych, których karmimy, którym pomagamy, żeby oni potrafili się na przykład modlić, żeby okazywać miłosierdzie w ten sposób. Tu mi się wydaje, że ta sprawa, że chyba trochę jest właśnie to, że chyba chyba dajemy im jeść, a nie dajemy im wędki. I tutaj trzeba było właśnie też chyba trochę pokazać im, żeby oni również mogą. I to im ukazać, że oni także mogą okazywać miłosierdzie. To poprzez modlitwę. I to jest chyba, i z tym postanowieniem jakoś chciałbym tutaj to wyjść stąd. Chciałbym, moi kochani Państwo, chciałbym również bardzo przypomnieć, że jeszcze my mamy przez te święta w listopadzie wiele uroczystości, na które chciałbym bardzo serdecznie zaprosić. Mianowicie 12 listopada o godzinie 17 procesja zawierzenia przez miasto do uczczenia ogłoszenia Matki Bożej patronką miasta. Będzie przewodniczył się biskup Kopiec i nasz ordynariusz. 16 listopada odpust w całym mieście święto. Suma o 12.30 patronka miasta. Przewodniczy będzie kardynał Henryk Gulbinowicz. Dziękuję za 90-lecie swojego życia także, któremu wiele zawdzięczamy, a także z naszym pasterzem. 17 listopada będą małżeńskie jubileusze. Wszystkie małżeństwa, które przeżywają 25 albo 50-lecie małżeństw, zapraszamy na 12.30 17 listopada w niedzielę. Przewodniczył będzie tej mszy świętej, dziękczynnej, ksiądz biskup Adam Ozimek. Ale, jak powiedziałem dzisiaj, my przygotowujemy się do podziękowania 26 października za rok Panu Bogu za dar Matki Bożej Miłosierdzia. Przygotowałem różnie, ale będziemy się przygotowywać przez nowennę. Proszę Państwa, tej nowennie będzie przewodniczył ksiądz profesor Janusz Królikowski, którego słuchaliśmy tutaj. Ja, słuchając też, wiele sobie tak zrobiłem, z otwartymi ustami. Myślę, proszę Państwa, że przez te 9 miesięcy, w każdą drugą sobotę miesiąca, w godzinach między 12 a 14.30, tak przynajmniej planujemy, będzie ksiądz profesor i będzie głosił konferencję, będzie trochę Eucharystię, będzie przemawiał do nas. Myślę, że tutaj na tych spotkaniach możemy naprawdę wiele się ubogacić duchowo i wyciągnąć. Dlatego wszystkich Państwa, nie tylko moich parafian, nie tylko mieszkańców Skarżyska, ale mieszkańców diecezji i słuchaczy zachęcam. Kiedy przygotowywaliśmy się do koronacji, prowadziliśmy taką nowennę i to przyjeżdżali ludzie, pielgrzymki z różnych stron, z Tarnowa i z innych na te dni. Może spróbujmy się, proszę Państwa, włączyć w to. Bardzo Państwa do tego proszę. Księdze profesorze, bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to, że podjął się i tutaj jest z nami i za te cenne również uwagi, za słowa skierowane na nas. Bardzo, bardzo dziękuję. Na ręce księdza ojca Benedykta bardzo dziękuję serdecznie za obecność. Kolejny raz tutaj już dziś serdecznie zapraszam na Radio Maria. Ile razy poprosiłem was o przyjazd, nigdy się mi nie odmówił i za to jestem wam wdzięczny. A przez to świat pozna Skarżysko i Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Szczęść Boże.
Toruń zaprasza Skarżysko Kamienną na rocznicę. Na rocznicę. Na rocznicę. Ksiądz profesor?
Ja myślę, że warto pamiętać o... Już nie będziemy tego uzasadniać. Przytoczę słowa świętego Tomasza z Akwinu, wielkiego średniowiecznego teologa, który mówi, że jeśli chodzi o to, co zewnętrzne w chrześcijaństwie, w wierze chrześcijańskiej, to najwznioślejsze są uczynki miłosierdzia. Na zewnątrz nie możemy zrobić nic więcej. To jest najwznioślejsze, co możemy robić. I myślę, że jeśli udało się w jakiś sposób tego dzisiejszego wieczoru to pokazać, a myślę, że kilka myśli w tym kierunku padło, to dzisiejsze nasze to spotkanie ma sens i oby było kontynuowane.
Bardzo gorąco dziękuję. Wyobraźnia Miłosierdzia wprowadzana w życie to temat spotkania. Jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Ja chcę wspomnieć jednego redemptorystę, ojca Stanisława Czyża, który w Elblągu na początku mojej drogi kapłańskiej przygotowałem się do wygłoszenia kazania odpustowego w parafii Braniewskiej, w takiej kaplicy rybackiej. I tam była Matka Boża Ostrobramska. Pytam: ojcze, o czym tu mówić w trakcie takich kazań odpustowych? Matki Bożej Ostrobramskiej ojciec Stanisław Czyż mówi wtedy: słuchaj, nade wszystko to powiedz, że zanim była Faustyna i obraz Miłosierdzia Bożego, to wszyscy w Wilnie musieli przejść przez ostrą bramę i spotkać się z Matką Ostrobramską Bożą, która jest Matką Miłosierdzia. I to poprowadzi jako przykład, więc dzisiaj z tego miejsca jemu za to zdanie wtedy dziękuję i za tę świadomość naszego biegnięcia do Wilna, do Ostrej Bramy, by spotkać się z Ostrobramską Panią i też spotkać się z błogosławionym Michałem Sopoćko, świętą Faustyną i Jezusem, który w tajemnicy Miłosierdzia Bożego objawia nam tę podstawową prawdę, tak bardzo potrzebną współczesnemu światu, jak pisze Jan Paweł II w encyklice Divis in Misericordia. Czasem świat nawet nie ma pojęcia o tym, że potrzebuje Bożego Miłosierdzia i pokłada w Bożym Miłosierdziu nadzieję. Gorąco dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Za chwileczkę nasza modlitwa na zakończenie dnia.
Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu.
Panie poświeć ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kochani, kończy się dzień. Rano Pan Bóg dał nam hojnie czas do przeżycia. Uczyńmy w tej chwili rachunek sumienia, jak przeżyliśmy ten dzień. Czy też wykorzystaliśmy ten czas dobrze, pamiętając o Panu Bogu, pamiętając o drugim człowieku, czy też ponownie daliśmy się, ulegliśmy wszelkim naciskom, które świat nam dzisiaj serwował. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowiony w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy odwrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niegołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będziemy. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Szczerze mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją, i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie moim i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, ale nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel cudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku. Spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
O Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Na zakończenie dnia, czyli komplety, siostrę Clarisse prosimy o przedstawienie wspólnoty sióstr, które tu przybyły do naszego studia na wspólną modlitwę.
Jest siostra Denancja, siostra Ancilla i siostra Gemma.
Gorąco dziękujemy siostrom.
Chciałbym się kogoś pozdrowić? Siostra Ancilla, kogoś chciała pozdrowić?
Chciałam pozdrowić moją mamę, siostrę, brata i wszystkie siostry nasze, które nas teraz słuchają.
Siostra Donancja, też pozdrawiam mamę, moich braci, Wojtka, Asię i wszystkie nasze siostry.
Ja pozdrawiam wszystkie nasze siostry i tych, którzy w tej chwili nas słuchają.
Mamy też.
Siostra przełożona.
Ja również pozdrawiam moje współsiostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, panów z Rady Parafialnej, które tam pewnie siedzą przy samochodach, całą naszą rodzinę parafialną, szczególnie naszych pracowników.
Ksiądz profesor. Wszystkich. Szczęść Boże. Bardzo gorąco dziękujemy panu Waldemarowi za realizację tego programu. Dobrej, spokojnej i błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.